Przypominam, że w zaproszeniu, które Państwo otrzymali, zostały jeszcze dodatkowo ujęte trzy punkty, 10 A, B i C, na wniosek prezydenta złożony ze stosownym wyprzedzeniem. I to są projekty uchwał dotyczące zmiany statutu Poznańskiego Centrum Świadczeń, upoważnienia dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu. I w związku z tym według tak sporządzonego porządku obrad będziemy dzisiaj postępowali i zgodnie z tym przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. I w tym punkcie chciałbym Państwa poinformować przede wszystkim, że do projektów tych, które wymieniłem dotyczących Centrum Doradztwa, dotyczących Centrum Doradztwa Zawodowego PU983 i do Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi, czyli PU986, wpłynęły autopoprawki, które Państwu przekazałem. Ponadto Pan Prezydent złożył pismo o zamiarze wprowadzenia do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały PU993/13 w sprawie zmieniającej uchwałę numer Rady Miasta Poznania z 19 marca bieżącego roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013. I rozumiem, że Pan Prezydent to podtrzymuje i będziemy musieli o tym rozstrzygnąć w głosowaniu. Być może po prostu po tym punkcie 10 C kolejny uzupełniany będzie 10 D i za chwilę przystąpimy do głosowania w takim razie, bo to z tego co wiem jest jedyny wniosek o zmianę porządku sesji. W związku z tym, czy w sprawie tego projektu jest głos przeciwny? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 10 D projektu uchwały PU993/13? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. W punkcie komunikaty jeszcze chciałbym Państwa poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Dominikę Król i Adriana Kaczmarka. Ponadto jestem winien informacje po kolei. Po pierwsze, że zgodnie z artykułem 24h ustawy o samorządzie gminnym dokonaliśmy analizy oświadczeń majątkowych radnych miasta Poznania złożonych za 2012 rok i w tej chwili może tylko informacyjnie podam, że jakichś poważnych uchybień nie znalazłem w tych oświadczeniach, natomiast powtarzają się błędy dosyć regularnie i proszę na to przy kolejnych oświadczeniach zwracać uwagę. Po pierwsze, w części A często jest brak informacji w związku z jaką funkcją oświadczenie jest składane. Należy podać tą funkcję. Bardzo często zdarza się, że jest brak wskazania, czy wykazywany majątek, czy środki pieniężne wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, czy stanowią majątek odrębny. I trzeci taki regularny błąd to jest brak wskazania przy kwotach, czy są to kwoty brutto czy netto, tam gdzie jest mowa o dochodach, czy to jest dochód, czy to jest przychód. A takie pytanie wprost pada, w związku z tym przy następnych oświadczeniach, które Państwo będą składali, proszę na to zwrócić uwagę, a szczegółowa informacja na ten temat do dyspozycji Państwa radnych jest w Biurze Rady Miasta, także tam uwagę dotyczącą każdej z tych, z każdego z tych oświadczeń Państwo mogą się z tym zapoznać. Druga informacja to jest informacja na temat skarg złożonych do Rady Miasta w trzecim kwartale. Oczywiście ze wszystkimi Państwo mogą się zapoznać w biurze rady, ale taka informacja statystyczna. W tym kwartale do Rady Miasta wpłynęło 28 skarg, przy czym w 13 przypadkach Rada nie była organem właściwym do rozpatrzenia tych skarg. 5 przekazano zgodnie z właściwością prezydentowi, 5 dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 1 do dyrektora ZTM-u, 1 do SKO i 1 dotyczyła materii, która należy do właściwości Sądu Powszechnego, w związku z tym Rada Miasta nie może tym się w takiej sytuacji zajmować. Pozostałe były kierowane zgodnie z naszym regulaminem do komisji, które opinie w tej sprawie przygotowywały i stosowne uchwały, które w zasadzie na każdej sesji w sprawach skargowych podejmujemy. I trzecia informacja, że w trzecim kwartale, czyli od 1 lipca do 30 września, radni złożyli do prezydenta miasta Poznania następującą liczbę, łącznie 32 interpelacje. Prezydent udzielił odpowiedzi w terminie na 27 interpelacji, na 5 pozostałych odpowiedź jest jeszcze w trakcie przygotowania. Załącznikiem do tej informacji, również przekazywanej państwu radnym w jarze, jest pełen spis wszystkich interpelacji. I chyba ostatnia informacja z mojej strony, ponieważ zwróciły się do mnie dwie młodzieżowe organizacje w sprawie uczestnictwa, możliwego uczestnictwa reprezentacji Rady Miasta w turnieju piłkarskim, który ma się odbyć w najbliższą sobotę. Poprosiłem pana radnego Tomasza Lipińskiego o ewentualne skoordynowanie występu reprezentacji i wszystkich państwa, którzy chcieliby w tej grze wziąć udział. Zapraszam do kontaktu z panem radnym Tomaszem Lipińskim. On wszystkie szczegóły zna. Myślę, że jeśli ktoś ma czas, ochotę i nie jest kontuzjowany, to występ w takim turnieju może być miłym sposobem spędzenia soboty. Także zapraszam do udziału. Czy jeszcze z Państwa ktoś chciałby w punkcie komunikaty zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt komunikaty, czyli punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosili państwo radni, panowie radni Michał Grześ, Szymon Szynkowski-Welsenk i Adam Pawlik. I w tej kolejności proszę państwa o zabieranie głosu. Jako pierwszy pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni państwo, do zabrania głosu jak gdyby zmusiła mnie informacja, którą podano podczas Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, że deklaracje złożone w GOAP-ie pokrywają około 702 tysiące mieszkańców. Oficjalnie mówi się, że 3% jest poza systemem, to jest około 20 tysięcy ludzi. Jest to dość szokująca dana, chociaż muszę powiedzieć, że według moich obliczeń ilość osób, która jest poza systemem, jest znacznie, ale to znacznie większa. Niestety, powiem szczerze, na wszelkie pytania, jakie próbuję zadać do GOAP-u, nie uzyskuję odpowiedzi. Kiedy spytałem się na komisji pana prezydenta, czy mogę się dowiedzieć, ilu poznaniaków jest objętych wywozem śmieci, pan prezydent oczywiście obiecał, że taką informację dostanę, po czym ustnie stwierdził, że program, który obsługuje GOAP, nie może posegregować tych danych, żebyśmy wiedzieli, ilu poznaniaków obejmuje system. Jest to dość, muszę powiedzieć, no to już ja bym powiedział, że to jest, tak jak to kiedyś powiedziałem w mediach, ewenement na skalę światową. Baza danych, której nie da się posegregować, to naprawdę jest arcydzieło sztuki informatycznej i gratulacje dla szefostwa GOAP-u, że taki program został zakupiony. Tak więc tak naprawdę te 702 tysiące możemy się dowiedzieć od pana prezydenta Kruszyńskiego, który zapewne dowiedział się od pana dyrektora Gonery i tak naprawdę musimy przyjąć to na słowo. Nie wiem, czy jest ktoś władny sprawdzić to, jaka jest rzeczywista ilość mieszkańców, których pokrywa GOAP. Natomiast chciałbym państwu pokazać moje obliczenia, bo według moich obliczeń to nie 20 tysięcy, a około 85 tysięcy osób jest poza systemem. Z tym, że te 85 tysięcy osób poza systemem to jest, myślę, najmniejsza ilość osób, jaka jest poza systemem. Ja obstawiam, że około 100 tysięcy jest poza systemem. Otóż 702 tysiące mieszkańców, tyle podaje GOAP, że pokrywają deklaracje śmieciowe. Według spisu powszechnego, jaki miał miejsce w 2011 roku, w Poznaniu zamieszkuje 554 696 tysięcy mieszkańców, a w gminach, które wchodzą poza Poznaniem do GOAP-u, 189 397 mieszkańców. Tu na marginesie chciałem podać, czy warto, abyśmy byli dalej w GOAP-ie. Poznań, który reprezentuje 554 696 mieszkańców, ma tyle samo głosów w zgromadzeniu i w zarządzie, co pozostałe gminy reprezentujące 189 397 mieszkańców według spisu powszechnego. Ja naprawdę nie widzę korzyści dla miasta Poznania z bycia w tej instytucji. Mało tego, moim zdaniem są wady, o których za chwilę powiem. Czyli razem według spisu powszechnego obszar, który obejmuje GOAP, zamieszkują z 2011, chociaż porównywałem w niektórych gminach ilość mieszkańców, się raczej zmienia na plus niż na minus, o dziwo. Ale wówczas w 2011 według spisu powszechnego mieszka 744 093 trzech mieszkańców na terenie objętym przez GOAP. Czyli brakuje już według samego spisu powszechnego 43 tysiące deklaracji. Może nie deklaracji, a mieszkańców objętych deklaracjami. 43 tysiące. Dzisiaj te śmieci być może jeszcze lądują w zbiorczych pojemnikach, w spółdzielniach i tak dalej, ale za chwilę te śmieci mogą lądować w lesie. Oczywiście nie wiem, ile w Poznaniu, ponieważ program, którym dysponuje GOAP, nie pozwala powiedzieć, ilu poznaniaków pokrywają deklaracje. Ale to nie wszystko. Według zużycia wody w mieście Poznaniu w 2012 roku mieszkało 598 506 mieszkańców. A więc zużycie wody, gdyby przyjąć system, który ja proponowałem, wykazuje, że w 2012 roku mieszkało w Poznaniu 598 tysięcy mieszkańców. Czyli to akurat muszę powiedzieć, że Aquanet jest jakoś ma lepszą bazę danych, bo podał, ile sprzedano wody do gospodarstw domowych w Poznaniu, nie całej wody, ale do gospodarstw domowych, podano mi średnie zużycie dzienne mieszkańca i dzieląc wychodzi, że w Poznaniu mieszkało 598 tysięcy mieszkańców. Czyli ze zużycia wody brakuje nam dodatkowo 43 810 mieszkańców. Czyli około 43 tysięcy mieszkańców zapewne są to studenci, niewykazywani zarówno w Urzędzie Skarbowym, a więc Urząd Skarbowy również nie może sobie poradzić z niezgłoszonymi studentami i również niewykazanych w spisie powszechnym, no bo jeżeli ktoś zataja przed Urzędem Skarbowym, że wynajmuje mieszkania studentom, to trudno, żeby podawał w spisie powszechnym. Razem daje to około 85 tysięcy mieszkańców nieobjętych deklaracjami GOAP-u. A więc nie 3%, tylko znacznie więcej. Oczywiście nie liczyłem już, ponieważ w gminach ościennych rzeczywiście system poboru opłat od zużycia wody jest trudny, dlatego że są gospodarstwa, które mają studnie i na podstawie zużycia wody rzeczywistą ilość mieszkańców w gminach ościennych jest trudno oszacować, ale myślę, że pozostałe 15 tysięcy studentów mieszka w Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym i Suchym Lesie. Tak więc liczba 100 tysięcy nie jest przesadzona. Uważam, że około 100 tysięcy osób zamieszkujących teren GOAP-u nie jest objętych deklaracjami. I te śmieci po wprowadzeniu czipowania pojemników, te śmieci najprawdopodobniej będą znajdowały się w lesie. Cały system, i tu zwracam się do radnych Platformy Obywatelskiej, którzy mają swoich posłów i którzy póki co rządzą Polską, cały system śmieciowy, byłem za tym i jestem za tym, miał być po to wprowadzony, żeby nikomu nie opłacało się wywozić śmieci do lasu, tylko żeby po prostu wystawiali do pojemników. Ale on jest wtedy realny, jeżeli wszyscy są objęci systemem. I wracam do tego, że bycie w GOAP-ie moim zdaniem Poznaniowi się całkowicie nie opłaca, z tego chociażby względu, że gdybyśmy zastosowali zużycie wody w Poznaniu, mielibyśmy wszystkich, którzy w Poznaniu mieszkają i którzy produkują śmieci. I pieniędzy z opłat śmieciowych starczyłoby również na wywożenie śmieci z dzikich wysypisk, których by zapewne nie było nawet. Bo jeżeli każdy zapłaciłby za każdego, kto śmieci, to po co by woził śmieci do lasu? Nie woził. Dzisiaj w samym Poznaniu wiemy, że na pewno będzie poza systemem około 43 tysięcy studentów. Nie wiemy, ile w ogóle deklaracji w GOAP-ie pokrywa Poznań i tego się pewno nie dowiemy. I kolejny apel, jeżeli państwo nie uważacie, tak jak ja, że z GOAP-u należy jak najszybciej wyjść, to chciałbym, żebyście przynajmniej państwo zainteresowali się tym, czy w ogóle tam jest jakaś możliwa kontrola, bo ja rozumiem, jako radny GOAP nie musi mi odpowiadać na pytania. Czy członkom zgromadzenia musi wykazywać dane? Nie wiem, bo wystarczy powiedzieć, że program komputerowy tego nie potrafi i żadnych danych nikt nie otrzyma. Natomiast jeszcze raz powtarzam, sytuacja, w której blisko 100 tysięcy mieszkańców jest poza systemem, jest dla miasta niebezpieczna i nieważne, kto wygra przetarg, i nieważne, czy on będzie wywoził śmieci. Jeżeli 100 tysięcy ludzi, a na dwie osoby jest jeden pojemnik 120-litrowy, czyli tych pojemników co dwa tygodnie, 50 tysięcy pojemników 120-litrowych może lądować w lesie. I przepraszam bardzo, to my będziemy z pieniędzy budżetu miasta sprzątali poznańskie lasy. Wzywam państwa do przeanalizowania, czy miastu Poznań opłaca się być w zgromadzeniu międzygminnym GOAP. I chciałbym kiedyś wiedzieć, ile Poznań do tego będzie dopłacał. Poznań, którego kondycja finansowa jest już kiepska, a przez to może być jeszcze gorsza. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Szymon Szynkowski w Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Moje oświadczenie nie będzie dotyczyć kwestii tak istotnej w kontekście ogólnopoznańskim, chociaż z drugiej strony rekreacja poznaniaków nad poznańskimi jeziorami to również kwestia, w mojej opinii, istotna, niezależnie od tego, gdzie się w Poznaniu, w którym czy części Poznania się mieszka. Zgłosili się do mnie przedstawiciele Rady Osiedla Kiekrz, która to rada osiedla od dłuższego czasu zabiega o to, aby otrzymać w zarządzanie, we władanie, dostać od miasta jeden z ostatnich odcinków plaży miejskiej nad Jeziorem Kierskim, który jest odcinkiem publicznie dostępnym, niezabudowanym, gdzie nie jest zagrodzony dostęp każdego mieszkańca, który chciałby z tego skąpieli w tym jeziorze skorzystać. Przypomnę, że jest to największe jezioro w granicach miasta, jednocześnie uchodzące w ostatnich latach za jedno z najczystszych jezior. Akwen z jednej strony służący chociażby takim sportom wodnym, motorowodniackim, czy czy żeglarstwu, ale z drugiej strony też poznaniakom, którzy chcą w tym jeziorze po prostu się wykąpać. I tenże fragment plaży niedaleko Kierskiego Kościoła no jest w stanie opłakanym. Chętnie bym Państwu pokazał zdjęcia, ale nie udało mi się tam dotrzeć jeszcze przed dzisiejszą sesją. Natomiast no to jest teren mocno zaniedbany, zdegradowany. Owszem, jest tam coś w rodzaju dojścia do jeziora, natomiast niespecjalnie jest to zadbane. Rada Osiedla w poprzednim sezonie letnim wygospodarowała środki na uporządkowanie tego terenu, no ale w tej chwili, ponieważ nie otrzymała go we władanie, trudno, żeby cały czas te koszty ponosiła. Zabiega o to u pana prezydenta, aby dostać ten teren we władanie. Z korespondencji prowadzonych przez Radę Osiedla wynika, że pan prezydent Kruszyński jest w tej chwili bliski podjęcia tej decyzji, aby przekazać Radzie Osiedla ten teren. Natomiast ta kwestia odwleka się od już dobrych kilkunastu miesięcy. W międzyczasie zainteresowanie tym terenem wyraziło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które wpadło na pomysł organizowania tam zamkniętej bazy ratunkowej, oczywiście najlepiej z lądowiskiem dla helikopterów. No, nie będę mówił, jakie skojarzenia budzi budowa kolejnego lądowiska dla helikopterów. Nie są to skojarzenia bynajmniej związane z ratowaniem życia ludzkiego. Ale niezależnie od oceny tej kwestii, chciałbym zwrócić uwagę, że obok znajduje się tuż w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodek policyjny, na terenie którego istnieje stare, nie wiem czy ono odpowiada warunkom technicznym, ale używane niegdyś lądowisko dla helikopterów, więc z powodzeniem mogłoby ono służyć jako na przykład jakiś element, że tak powiem, czegoś w rodzaju bazy ratunkowej, gdyby okazało się, że coś takiego jest potrzebne. Niewątpliwie dziś na tym terenie dużo bardziej potrzebna jest poznaniakom plaża ogólnodostępna niż zamknięta baza ratunkowa. Tym bardziej, że nie wiadomo, na jakich zasadach ona do końca będzie funkcjonować. W związku z tym chciałem zaapelować do przedstawicieli wszystkich klubów, ponieważ myślę, że niezależnie od naszych poglądów na inne sprawy w mieście, pewne zagwarantowanie zabezpieczenia ostatnich wolnych odcinków Jeziora Kierskiego jako ogólnodostępnych dla mieszkańców winno być interesem nadrzędnym, niezależnie od barw politycznych, aby tą sprawę wspierać, włączyć się w zachęcanie pana prezydenta Kruszyńskiego, żeby podjąć szybko możliwie tą decyzję, której od dłuższego czasu oczekują mieszkańcy Kieksza, reprezentowani przez tamtejszą Radę Osiedla. Rada Osiedla ma pomysł na to. Przedstawiła taką koncepcję, w jaki sposób tą plażą może zarządzać. Również pomysł finansowy. Poza własnymi środkami porozumiała się już wstępnie z powstałą niedawno nieopodal galerią handlową, która dojazd do tej plaży chce również jakiś lepszy zapewnić, bo w tej chwili jest to droga gruntowa w znacznej części. Więc tam są ludzie, którzy mają pomysły, no tylko trzeba im zastosować podstawową zasadę leseferyzmu, tak, pozwólmy działać. Więc pozwólmy działać Radzie Osiedla tak, żeby mogła ona stworzyć coś, co będzie służyło mieszkańcom. I pan prezydent Kruszyński, który akurat teraz może nie do końca mnie słucha, ale na ten jeden moment chciałem pana prezydenta również poprosić, żeby pozwolić działać tym mieszkańcom. Ja rozumiem, że pan prezydent pewnie chce im pozwolić działać, ale żeby przyspieszyć te procedury tak, żeby jak najprędzej to przekazanie Radzie Osiedla nastąpiło. Dziękuję.
Dziękuję. Inne oświadczenie przedstawi pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Dzisiaj chciałem w imieniu tak naprawdę mieszkańców Rata, ja przede wszystkim inicjatorów wniosku pod nazwą Rowelowe Rataje, czyli Rady Osiedla Rataje, Żegrze, inicjatywy społecznej Hello Polanka, podziękować wszystkim tym mieszkańcom miasta Poznania, jak i studentom, którzy oddali swój głos na projekt w budżecie obywatelskim pod nazwą Rowelowe Rataje. To budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Rataje Park z Maltą i z Wartą. To trakt utwardzony kostką brukową, oświetlony z ławkami, drzewami posadzonymi wzdłuż tego traktu. Bardzo dziękujemy przede wszystkim tym z Państwa, którzy wsparli nas w tej walce o sukces. Zajęliśmy drugie miejsce, 21 600 głosów ponad. Jak również chcielibyśmy powiedzieć tym, którzy jeszcze w grudniu ubiegłego roku tak naprawdę zabrali te same środki, które dzisiaj w budżecie obywatelskim mieszkańcy sobie wywalczyli, że to był błąd. To był błąd zabierać środki na Park Rataje w grudniu ubiegłego roku z budżetu miasta i z WPF-u. Ale rzeczą ludzką jest popełniać błędy. Nie ma sensu tego roztrząsać. Trzeba iść na pewno dalej do przodu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chcielibyśmy wzejść w końcu z języka konfrontacji i przejść do dialogu. Przejść do dialogu, Panie Prezydencie, a nie konfrontować się cały czas, jeśli chodzi o temat Parku Rataje, bo to nie ma sensu. Kolejny raz społeczność miasta Poznania pokazała, że zależy jej na tym, aby temat Parku Rataje był żywy, aby podchodzić do niego z odpowiednim szacunkiem, poszanowaniem, bo to są również Pana wyborcy, Panie Prezydencie. Pana wyborcy również głosowali na projekt Rowelowe Rataje, których Pan ignorował przez ostatnie trzy lata. Proszę Państwa, Wysoka Rado, nie dalej jak w zeszłą środę, uczestnicząc w obradach Komisji Polityki Przestrzennej, słuchając referowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nowelizacji studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie właśnie parku na Ratajach, zobaczyliśmy po raz kolejny tak naprawdę język konfrontacji, jaki jest uprawiany przez władzę wykonawczą w naszym mieście. Co prawda, jak Państwo wiecie, w czerwcu 2011 roku był przeprowadzony ogólnomiejski konkurs na koncepcję zagospodarowania parku na Ratajach. Proszę Państwa, zwycięska praca konkursowa zakładała budynki kubaturowe na skrajach tego obszaru, na skrajach, których właścicielem nieruchomości jest miasto Poznań, po to, aby miasto Poznań mogło sprzedać tamte nieruchomości, ulokować co prawda te wieżowce, które nie pełnią w żadnej mierze funkcji parkowej, ale sprzedaż tych nieruchomości pozwoli na to, aby pozyskane środki wykorzystać na budowę, na poniesienie nakładów inwestycyjnych na cały ten 40-hektarowy obszar. Jak dowiedzieliśmy się w propozycji studium, Miejska Pracownia Urbanistyczna wybiórczo podeszła do całego tematu, bo co prawda zaproponowała dwa wieżowce, oznaczając je symbolem U na skrajach tego terenu, ale jak również w centrum najbardziej kontrowersyjnym, centrum tego parku, gdzie właścicielem jest znany poznański deweloper, również zaproponowała literę U, a przecież na tym terenie znajduje się cała masa innych funkcji, które wskazuje praca konkursowa, a nad tym nie pochyliła się Miejska Pracownia Urbanistyczna. Te inne funkcje to funkcje kubaturowe, ale typowo rekreacyjno-sportowe. Tego Miejska Pracownia Urbanistyczna, w której zasiadają, wydawałoby się, sami fachowcy, którzy potrafią czytać plany, dokumenty, a przede wszystkim prace konkursowe, której tak naprawdę szefem był architekt tego miasta. I to architekt miasta Poznania ma nadzór nad Wydziałem Urbanistyki i Architektury, a przede wszystkim nad Miejską Pracownią Urbanistyczną. I architekt miasta Poznania nie dopilnował również studium, zapisów w tym studium w tym zakresie. My jako mieszkańcy Rataj, ja jestem ich przedstawicielem w tej chwili tutaj, jeśli chodzi o Park Rataje, ale apelujemy do wszystkich Państwa radnych o to, abyśmy przy nowelizacji tego studium naprawdę rzetelnie podeszli do tematu Parku Rataje, abyśmy odrzucili barwy polityczne i skupili się na istocie tego terenu, a przede wszystkim proszę pana prezydenta Ryszarda Grobelnego o to, aby jako prezydent miasta Poznania zorganizował w trybie pilnym spotkanie ze społecznością ratajską, przedstawicielami Rady Miasta Poznania, wszystkich klubów Rady Miasta Poznania i w kontekście właśnie tych propozycji zapisów w studium, aby odbyła się rzetelna dyskusja i abyśmy wydyskutowali ewentualne zmiany w nowelizowanym studiu. Panie prezydencie, oficjalnie zwracam się w imieniu społeczności ratajskiej, Rady Osiedla Rataje i Żegrze do pana o to, aby zorganizował pan spotkanie z naszym udziałem i udziałem przedstawicieli Rady Miasta Poznania. Bardzo proszę o to, aby takie spotkanie pan i pana służby zainicjowali, abyśmy w języku dialogu, a nie konfrontacji pochylili się nad tym tematem i nie powodowali kolejnych wojen, które mogłyby się potencjalnie odbyć w przyszłym roku. Wszyscy wiemy, że przyszły rok to rok drażliwy politycznie i jest to zupełnie nikomu niepotrzebne, aby wyciągać kolejne szable. W takim razie bardzo puentując, bardzo prosimy pana prezydenta o zorganizowanie takiego spotkania, a przedstawicieli klubów w Radzie Miasta Poznania również proszę o to, aby znaleźli się na tym spotkaniu, aby na bieżąco pilnować tego tematu, aby gdzieś przy okazji z pozoru wydawałoby się słusznie, zmieniamy studium, należy dostosować studium do zapisów pracy konkursowej, tylko że jeżeli większość z państwa, to jest zupełnie naturalne, nie zna szczegółowo zapisów wygranej pracy konkursowej, wydawałoby się, że MPU zrobiło tak, jak praca konkursowa mówi, a to ta totalna nieprawda. Praca konkursowa porusza szeroką kwestię terenów rekreacyjno-sportowych jako uzupełniającą funkcję inwestycyjną, budynki biurowe, a propozycja nowego studium mówi tylko i wyłącznie o tych budynkach. To jest niedopuszczalne, tak nie powinno się pracować w tym mieście. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni zechcieli na dzisiejszej sesji przedstawić. Ja jeszcze chciałem państwu radnym przypomnieć rzecz, o której nie powiedziałem w komunikatach, ale mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętają, że dzisiaj, jak zawsze na październikowej sesji w przerwie o godzinie 14 jest w Białej Sali spotkanie, na którym wręczymy stypendia związane z Nagrodą Artystyczną, Naukową i Sportową. W związku z tym przerwę ogłoszę o 13:50, tak żeby spokojnie ci, którzy zechcą wziąć udział w tej uroczystości, mogli wziąć w niej udział. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czwartego. Jest to projekt uchwały PU 982/13, uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pokrzywno-Garaszewo, część A w Poznaniu. Panią dyrektor Elżbietę Janus proszę o przedstawienie tego projektu uchwały. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Prezentuję projekt uchwały w sprawie uchylającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pokrzywno-Garaszewo, część A. Dotyczy to ta uchwała obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta, a konkretnie ograniczonego ulicami właściwie torami kolejowymi, autostradą i ciekiem Świątnica. Na tym terenie jest w tej chwili obowiązująca uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego. My taki plan miejscowy sporządzaliśmy. Obszar, o którym mówię, jest w tej chwili niezabudowany, jest wykorzystywany rolniczo. W większości jest to własność prywatna. Tak wygląda inwentaryzacja tego obszaru, a więc niewielkie enklawy zabudowy jednorodzinnej z jakimiś niewielkimi usługami. Większość terenów jest niezabudowana, wyłączona z zabudowy. Są to pola uprawne. W studium obszar ten zapisany jest jako tereny przemysłowo-usługowe w większości obszaru, częściowo tylko teren wyłączony z zabudowy, a bardzo istotną kwestią w dalszym referowaniu jest to, że przewiduje się tutaj ulicę klasy głównej. Tak wygląda sytuacja planistyczna, więc mówimy o tym obszarze oznaczonym symbolem UC. Od północy graniczy z planem już uchwalonym, a od wschodu i zachodu z planami przygotowywanymi w trakcie opracowywania. W ramach opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono koncepcję zagospodarowania, w tym również koncepcję układu dróg publicznych, które byłyby konieczne, aby obsłużyć funkcję przewidzianą w studium na tym obszarze oraz drogę główną, która jest bezpośrednio w studium zapisana. I przeprowadzono również analizę kosztów, jakie ten plan będzie ewentualnie niósł za sobą. I tak same koszty wykupu gruntów pod podstawowy układ komunikacyjny to są prawie 130 miliony złotych. Nie liczono tutaj również niezbędnych kosztów infrastruktury na tym obszarze, ponieważ jak łatwo się domyślić, obszar ten nie jest w żaden sposób uzbrojony. W związku z tym na obecnym etapie nie ma możliwości przekształcenia tego obszaru zgodnie z ustaleniami studium. Również na tym obszarze nie ma intensywnych zamiarów inwestowania, zabudowy tego obszaru. Obszar, tak jak wspomniałam na samym początku, jest użytkowany rolniczo i w związku z tym propozycja, aby odstąpić od uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, aby nie sporządzać na tym terenie planu, tak aby mógł nadal funkcjonować w takiej postaci, w jakiej funkcjonuje do tej pory, ewentualnie przystąpić do sporządzania planu w przypadku zmiany może zapisów studium, które umożliwią obniżenie kosztów uchwalenia planu. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowała ta komisja 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji tę opinię chciałby uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu swojego klubu, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, możemy więc przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 982 łamane na 13? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to projekt uchwały PU 978 łamane na 13, która zmienia uchwałę w sprawie nieodpłatnego zbycia do 7% udziału w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu spółka z o.o. na rzecz uprawnionych pracowników spółki. Projekt uchwały przedstawi Pani Dyrektor Beata Kocięcka. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Prezydencie. Staję przed Państwem przypominając wydarzenia, które miały miejsce w roku 2001, kiedy Rada Miasta Poznania wyrażała zgodę na przekształcenie zakładu budżetowego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w spółkę prawa handlowego. I tejże decyzji o przekształceniu towarzyszyła deklaracja Rady Miasta Poznania nadająca pracownikom MPK uprawnienie do otrzymania nieodpłatnie do 7% udziałów spółki w przypadku, gdyby następowała jej prywatyzacja. Była to deklaracja świadczenia w przyszłości, która to deklaracja była wolą państwa radnych i deklaracja ta nie była powiązana z obowiązującymi przepisami prawa. W tym stanie faktycznym wtedy takiego obowiązku przyznania pracownikom nieodpłatnie udziałów nie było. Po dacie podjęcia przez państwa uchwały Rady Miasta Poznania nastąpiły istotne zmiany w przepisach prawa, które powodują konieczność doprecyzowania treści uchwały. Po pierwsze, w treści uchwały wskazano rozporządzenie ministra Skarbu Państwa, które obecnie nie obowiązuje, nie istnieje. Dodatkowo wskazano, że do ustalenia ilości udziałów, jakie przysługują pracownikom będą miały zastosowanie przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Te przepisy także uległy zmianie. To, co się stało, powoduje, że ujawnił nam się problem. Nie ma w obecnym stanie prawnym przy takiej treści uchwały, jaką państwo podjęliście, możliwości jednoznacznego ustalenia, jaka ilość udziałów przysługuje pracownikom w przypadku, gdybyśmy się decydowali na prywatyzację. Nie jest to efekt wady poprzedniej uchwały, tylko efekt tego, że w międzyczasie uległy zmianie przepisy prawa, które powodują, że ta uchwała wymaga obecnie doprecyzowania. Dlaczego? Dlatego, że może rodzić ryzyko sporów z pracownikami, a myślę, że nie taka była intencja Rady Miasta Poznania w roku 2001. Gdzie jest obszar ryzyka? W momencie, kiedy była podejmowana uchwała Rady Miasta Poznania w 2001 roku, stan prawny wskazywał, że podstawą do naliczenia uprawnienia jest kapitał spółki na moment prywatyzacji, czyli taki, jaki będzie, kiedy miasto będzie sprzedawało choćby jedną akcję inwestorowi zewnętrznemu. Obowiązujące obecnie przepisy mówią, że tą podstawą jest kapitał na moment rejestracji spółki prawa handlowego, czyli na moment przekształcenia. Co to oznacza w przypadku MPK? Obecny kapitał spółki, czyli ten, który miałby stanowić podstawę w przypadku, gdybyśmy dzisiaj podejmowali decyzję o prywatyzacji, to jest 396 milionów złotych. Kapitał początkowy to jest 178 milionów złotych. To jest ta przestrzeń do dyskusji. Pojawia się pytanie, jaką wartość przyjąć. W treści uchwały proponujemy kwotę 245 milionów złotych, która odpowiada wartości kapitału początkowego powiększonego o aporty majątku, którym dysponowało przedsiębiorstwo przed przekształceniem, a które nie weszły do kapitału początkowego z uwagi na konieczność uregulowania stanów prawnych. I w okresie już po utworzeniu spółki był wnoszony majątek, którym wcześniej dysponowało przedsiębiorstwo i który rzeczywiście był także efektem pracy, troski, nakładu starań tego przedsiębiorstwa, a który został przekazany ze względów formalno-prawnych z opóźnieniem. Jak to się przekłada na wielkości praw pracowniczych? Gdybyśmy przyjęli regulację z momentu podejmowania uchwały, to czyli kapitał na moment prywatyzacji, tu myślimy o obecnym kapitale, to byłoby prawie 28 milionów złotych. Biorąc pod uwagę kapitał początkowy, tak, czyli ten, który wynikałby z momentu rejestracji, to byłoby kwota 12,5 miliona złotych niespełna. Na podstawie wariantu rekomendowanego jest to kwota 17 milionów 201 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami prawa w momencie przekształcenia MPK było zobowiązane ustalić listę uprawnionych pracowników i takich uprawnionych pracowników jest ponad 3800. Kryteria, kto jest uprawnionym pracownikiem, zostały zawarte w treści uchwały z 2001 roku. Ja za chwilę je państwu przypomnę. Najważniejszy moment, te udziały nieodpłatnie pracownicy będą mogli otrzymać w przyszłości, kiedy ziści się zdarzenie prywatyzacji spółki MPK. Oni dzisiaj nic nie otrzymują. Oni dzisiaj otrzymują obietnicę, że jeśli miasto będzie prywatyzowało, to przekaże im nieodpłatnie taką ilość udziałów. Cel zmiany uchwały jest bardzo precyzyjny. Chcemy doprecyzować, ile to jest tych udziałów. Chcemy to jednoznacznie określić, po to, żeby nie wdawać się w spory z pracownikami na temat tego, ile tych udziałów im faktycznie przysługuje. Przypomnę, że po utworzeniu spółki wnosiliśmy także wkłady pieniężne do spółki MPK na finansowanie zakupu tramwajów Combino i w żadnym wypadku nie ma powodów, żeby pracownicy w tym podwyższeniu kapitału uczestniczyli czy brali z tego tytułu korzyści. Dalsze kierunki zmian, jakie są przewidywane, one wynikają także z treści uchwały, która jest w następnym punkcie porządku obrad, czyli wycofanie ze spółki MPK infrastruktury torowo-sieciowej i planowane obniżenie kapitału, także nie może powodować dyskusji, że jest odbierany pracownikom jakieś ich prawa wynikające z tej uchwały z 2001 roku. Kluczowe zmiany, jakie Państwu w tym projekcie proponujemy, to jest wyraźnie dookreślenie, że podstawą jest kapitał rozumiany jako kapitał początkowy plus aporty majątku zakładu budżetowego po utworzeniu spółki. To jest właśnie ten kapitał, który odpowiada kwocie 245 milionów 729 tysięcy złotych. Doprecyzowanie podstawy do ustalenia tego pakietu 7% i jednoznaczne wskazanie, jakie przepisy mają zastosowanie. W konsekwencji chcemy w treści uchwały wpisać ilość udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz pracowników. To będzie 34 402 udziały o wartości nominalnej 17 milionów 2001 tysięcy złotych. To, co jest najważniejszą informacją i co także przekazywaliśmy na spotkaniach z organizacjami związkowymi. Wobec faktu, że to uprawnienie nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest to świadczenie darme. Jest to darowizna dla pracowników. Jest to... Taki ma charakter odebranie tych udziałów przez pracowników. I mają oni świadomość, że w momencie, jeśli takie zdarzenie w przyszłości się ziści, będą musieli zapłacić podatek od darowizn w wymaganej skali i wartości odpowiadającej temu, co otrzymają. Co oczywiście oznacza, że nie wszyscy mogą chcieć odebrać. Doprecyzujemy w treści uchwały jednoznacznie, że te udziały, które nie zostaną odebrane przez uprawnionych pracowników, będą stanowiły własność miasta Poznania. Przypomnę treść uchwały z 2001 roku, bo zapewne ona może dla wszystkich Państwa nie utkwić jakoś mocno w pamięci. Kluczowym właśnie problemem jest ten paragraf drugi w obecnym brzmieniu, który odwołuje się właśnie do przepisów, które już nie mają, które już nie obowiązują. No i paragraf trzeci, w którym Państwo określiliście, jaka grupa pracowników jest uprawniona. To jest bardzo precyzyjny zapis, jednoznacznie wskazujący, jakie warunki trzeba było spełnić, aby stać się tym uprawnionym pracownikiem. I tego zapisu nie zmieniamy, pozostawiamy go w treści uchwały Rady Miasta. Jaki idzie kierunek zmian? Pierwszy paragraf jest tak naprawdę określającym tylko konstatację woli przekazania. Kluczowe zapisy znajdują się w paragrafie drugim, gdzie jednoznacznie wskazujemy, jaka jest podstawa do naliczenia uprawnienia i wskazujemy, jaka ilość udziałów może być przekazana i o jakiej wartości pracownikom. Pojawia się ustęp trzeci, że udziały nieodebrane przez uprawnionych pracowników będą stanowiły własność miasta Poznania. Dodatkowy zapis, wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Wcześniej był zarząd miasta Poznania, stąd także doprecyzowanie tej kwestii do obowiązującego stanu prawnego. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli są jakieś pytania.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 3 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących, czyli opinia jest negatywna. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby w imieniu tych komisji opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Też nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam tylko podziękować bardzo panu prezesowi Tulibackiemu za przedstawienie, o co tak naprawdę w tej uchwale chodzi w dwóch zdaniach. Przez taki długi wywód pani dyrektor, jakich teraz w tej chwili słyszeliśmy, moim zdaniem komisja zaopiniowała to negatywnie, bo nie była do końca w stanie stwierdzić, o co chodzi w tej uchwale. Dopiero pan dyrektor po tym głosowaniu nieszczęsnym powiedział, że jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta, to tak naprawdę ludzie na tym stracą i będą pokrzywdzeni. I to dopiero się stało po całej komisji, więc myślę, że ja na przykład zmieniam zdanie i będę głosowała za tą uchwałą jak najbardziej, bo tu chodzi po prostu o pracowników MPK, mówiąc w wielkim skrócie. Dziękuję panie prezesie za wytłumaczenie nam tego na końcu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwnego zdania? Też proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu kolejnego, czyli szóstego. Projekt uchwały PU 979/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów miasta w miejskiej spółce, w spółce miejskiej przedsiębiorstwo komunikacyjne w Poznaniu spółka z o.o. na rzecz tej spółki w celu dobrowolnego umorzenia. Bardzo proszę pani dyrektor.
Proszę Państwa, ten projekt uchwały jest powiązany z treścią uchwały Rady Miasta Poznania z 2008 roku, która dotyczyła podjęcia decyzji o utworzeniu zarządu transportu miejskiego. W treści tej uchwały przewidziano zapis, że majątek w postaci infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Poznania znajdzie się w zarządzie tej jednostki, która przejmie funkcję organizatora transportu publicznego. Ten kierunek działań Rady Miasta Poznania i Miasta Poznania był zgodny z treścią rozporządzenia 1370 Parlamentu Europejskiego, jak również z treścią obowiązującej obecnie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która rozdziela funkcję organizatora transportu od operatora, który świadczy usługi w oparciu o majątek, który znajduje się w dyspozycji organizatora. Obecnie infrastruktura torowo-sieciowa na terenie miasta stanowi własność miasta Poznania, i ten majątek znajduje się obecnie w dwóch jednostkach, w Zarządzie Transportu Miejskiego i Zarządzie Dróg Miejskich. Jeśli chodzi o Zarząd Dróg Miejskich, to przypomnę, że chodzi tu o trasę Kłównicką. To jest majątek, który był wytworzony przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach przebudowy mostu i był wytworzony przed powołaniem Zarządu Transportu Miejskiego. Z uwagi na kwestie podatkowe i trwałość projektu nie może jeszcze trafić do Zarządu Transportu Miejskiego, ale po upływie trwałości także tam się znajdzie. W pozostałej części majątek znajduje się w MPK Poznań, to jest kwestia historyczna. Wszystkie nowe inwestycje, wszystkie nowe projekty są już finansowane bezpośrednio z budżetu miasta Poznania i realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Tak to miało miejsce, jeśli chodzi o przedłużenie trasy tramwajowej Pestki, obecnie Grunwaldzką i wszystkie inne kluczowe nowe inwestycje. Cel uchwały, którą Państwu proponujemy, jest doprowadzenie do tego, aby ta infrastruktura znalazła się w jednych rękach, czyli w Zarządzie Transportu Miejskiego. W jaki sposób możemy do tego doprowadzić? W miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym została wydzielona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, która skupia właśnie tę infrastrukturę torowo-sieciową łącznie z osobami zarządzającymi tym majątkiem. To są 3 etaty. Wydzielenie tej infrastruktury w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwiło nam zarządzanie ryzykiem zwrotu podatku VAT albo rozliczenia podatku VAT albo naliczenia podatku VAT od przejmowanej infrastruktury. Przy tej formule ten podatek VAT nie wystąpi. Po to, żeby te rozliczenia odbywały się bezgotówkowo, chcemy, aby przekazanie tego majątku do miasta Poznań nastąpiło w ramach rozliczenia, umorzenia części posiadanych przez miasto Poznań udziałów w kapitale zakładowym spółki przy jednoczesnym jego obniżeniu. Takie przepisy przewiduje zarówno kodeks spółek handlowych, jak i postanowienia umowy spółki. Jakby to dokładnie miało wyglądać? Ano obecnie majątek spółki stanowią w dużym uproszczeniu tramwaje, autobusy, budynki, budowle, tory, sieci, kable, pętle, podstacje trakcyjne. Wartość tego majątku znajduje odzwierciedlenie w udziałach w kapitale zakładowym spółki. Chcemy, aby część tego majątku przeszła do miasta Poznania, czyli przestała stanowić własność spółki. Działaniu temu ten majątek jest warty 67 milionów, czyli wartość majątku spółki obniży się o 67 milionów złotych. Działaniu temu ma towarzyszyć umorzenie udziałów po stronie kapitałów o tę samą kwotę, także 67 milionów złotych. Dzisiejsza uchwała to prośba o wyrażenie zgody na to, aby ta transakcja była możliwa. Wymaga to Państwa zgody na zbycie 133 700 udziałów miasta Poznania o łącznej wartości nominalnej 66 850 000 zł w celu ich dobrowolnego umorzenia w ramach właśnie obniżenia kapitału spółki w zamian za wynagrodzenie w postaci tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podana tutaj wartość tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została oszacowana według danych na sierpień. Przewidujemy, że wydanie tej infrastruktury nastąpi w grudniu i wtedy wartości te będą do siebie zbliżone. Może wystąpić niewielka różnica w wartościach, która będzie podlegała rozliczeniu w gotówce. Co to spowoduje? Jaki będzie skutek uchwały? No po pierwsze, infrastruktura torowo-sieciowa trafi do miasta Poznania i będzie mogła być przekazana do Zarządu Transportu Miejskiego. Będziemy mieli jeden podmiot zarządzający całą infrastrukturą torowo-sieciową na terenie miasta, czyli Zarząd Transportu Miejskiego będzie mógł w pełni wypełniać funkcję organizatora transportu publicznego. Nastąpi obniżenie kapitału zakładowego MPK o kwotę 67 milionów złotych. Zmniejszy się liczba posiadanych przez miasto Poznań udziałów. Może być niewielkie, drobne rozliczenie gotówkowe tej transakcji. Warunkiem przeprowadzenia tej operacji, oprócz zgody Rady Miasta Poznania, która wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wymaga także uzyskania zgody EBI, banku, który jest bankiem kredytującym MPK i na zabezpieczenie którego miasto udzieliło umowy wsparcia. Procedura uzgodnień z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest w trakcie. Zbycie tych udziałów nie spowoduje zmiany sytuacji miasta Poznania w relacji do spółki. To nadal będzie spółka jednoosobowa. Wszystkie udziały będą przysługiwały miastu Poznań. To, co najważniejsze, przejęcie tej infrastruktury nie wywoła skutków w postaci jakichkolwiek rozliczeń podatku VAT z uwagi na tę formę zaproponowaną, czyli zorganizowana część przedsiębiorstwa. W bilansie miasta nastąpi oczywiście zmiana struktury. Mieliśmy udziały, czyli aktywa finansowe, w zamian za to dostaniemy środki trwałe. Na moment przejęcia nie będzie zmiany. To, czym Państwa muszę poinformować i co skłania prezydenta miasta do przedkładania właśnie dzisiaj tego projektu uchwały, to jest sytuacja niepewności, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych. Uzyskaliśmy informacje o pracach Ministerstwa Finansów w zakresie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzających obowiązek podatkowy w odniesieniu do tego typu rozliczeń, jak te, które planujemy. Analogiczne rozliczenie zostało przeprowadzone w Szczecinie i tam Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uzyskało pozytywną interpretację indywidualną prawa podatkowego, że taka transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kiedy MPK w ramach pakietu zarządzania ryzykiem podatkowym wystąpiło o taką wiążącą interpretację prawa podatkowego, uzyskało w ramach stanowiska Izby Skarbowej opinię negatywną. Ta opinia została zaskarżona i w tej chwili jesteśmy w procedurze sądowej ustalenia, jaki jest stan faktyczny. Dzisiaj mamy wiedzę, że najprawdopodobniej ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. To jest ryzyko MPK. Od początku przyszłego roku, patrząc na stan prac nad zmianą przepisów prawa podatkowego, ona może podlegać opodatkowaniu. Będziemy o tym wiedzieli 30 listopada. W zależności od tego, czy zmiana przepisów podatkowych zostanie opublikowana, czy nie. To jest bardzo trudna sytuacja. Prezydent miasta podjął decyzję, że biorąc pod uwagę zakres niepewności, chciałby zakończyć przejmowanie tego majątku w roku bieżącym. Właśnie dlatego, że istnieje szansa, że nie zapłacimy podatku dochodowego. Jeśli byśmy to przesunęli, to mamy prawie pewność, że ten podatek będzie. Oczywiście z informacją, jeśli ustawodawca zmieni przepisy prawa. Treść uchwały. Wyjaśniam, na czym polega procedura umorzenia udziałów. Ona odbywa się właśnie w taki sposób, że spółka nabywa własne udziały w celu umorzenia, jednocześnie wszczyna postępowanie konwokacyjne, czyli wzywające wierzycieli do zgłaszania jakichkolwiek sprzeciwów do tego. W momencie, kiedy nastąpi nabycie tych udziałów, i jednocześnie upłynie termin dla zgłaszania się wierzycieli. Jeśli nie będzie jakichkolwiek przeciwwskazań w tym temacie, składa wniosek do sądu rejestrowego o obniżenie kapitału i jednocześnie te udziały, które nabyła, przestają istnieć. Pozostaje do Państwa dyspozycji, jeśli są pytania. W imieniu Pana Prezydenta uprzejmie proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 3 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących i wydała opinię negatywną. Komisja Budżetu głosowała 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby tę opinię uzasadnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubu. Natomiast ja bym chciał poprosić, bo być może to nie jest czytelne w tej chwili, że jednak wydaje mi się, to na przyszłość może bardziej. Jeśli komisja wydaje opinię pozytywną, to znaczy, że jest ona zgodna z opinią prezentującego projekt uchwały i sytuacja jest dosyć jasna. Natomiast jeśli komisja wydaje opinię negatywną o projekcie uchwały, to wydawałoby się, że byłoby dobrze, gdyby komisja wtedy to uzasadniła, bo wtedy powstaje pewien, powiedziałbym, niedobór informacyjny, dlaczego tak się zdało. Pan radny Szymon Szynkowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały. My jesteśmy w stanie zrozumieć część intencji, które legły u podstaw tego projektu. Natomiast mamy głębokie wątpliwości co do jakości zadań już przekazanych Zarządowi Transportu Miejskiego, co do funkcjonowania tej jednostki i co do tego, czy przekazanie infrastruktury, która dzisiaj jest zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w jakiś sposób budzący kontrowersje, nie ma specjalnych zastrzeżeń co do jakości zarządzania. Natomiast w perspektywie tego, w jaki sposób realizowane są różne zadania, które wcześniej były przekazywane z MPK do Zarządu Transportu Miejskiego, takie jak windykacja należności, takie jak dystrybucja biletów chociażby, ale myślę, że tych zdań można by wymienić więcej. Mamy wątpliwości, po pierwsze, co do tego, czy będzie to realizowane w sposób co najmniej tak samo dobry, a tym bardziej, jak twierdzą inicjatorzy uchwały, bardziej skoordynowany i uporządkowany i lepszy. A po drugie, czy nie będzie tu miało miejsce to, co w wielu innych sprawach już na styku Zarząd Transportu Miejskiego i MPK ma miejsce, czyli dublowanie, powielanie stanowisk i tak naprawdę zwiększenie tej czapy administracyjnej obsługującej te same zadania. Wczoraj podczas posiedzenia Komisji Budżetu pan dyrektor Bajoński już przyznał, że nie wie, czy trzy osoby, które w tej chwili odpowiadają za zarządzanie tą infrastrukturą w MPK, wystarczą w Zarządzie Transportu Miejskiego do tego, żeby takiego zarządzania się podjąć i będzie trzeba to oszacować. Wydaje się, że w sytuacji, w której podmiot przejmujący nie jest w stanie dokładnie określić tego, ile będzie osób mu potrzebne do zarządzania przejmowanym mieniem, jest sytuacją, w której należy mieć wątpliwości co do tego, czy w ogóle sobie z tą kwestią poradzi. Stąd decyzja naszego klubu, aby nie poprzeć tego projektu uchwały, tym bardziej, że nie ma takiej pilnej potrzeby. To znaczy w długiej perspektywie czasu rzeczywiście być może taka potrzeba wystąpi w kontekście wpuszczania ewentualnej konkurencji na tory w Poznaniu, ale to jest perspektywa najwcześniej kilkunastu lat, a być może więcej niż kilkunastu, czyli ponad 20 lat. W związku z tym dzisiaj pośpieszna tego typu decyzja nie jest konieczna, a to, czy ona będzie z korzyścią dla zarządzania tą infrastrukturą, nas nie przekonuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wołał mi pan do głosu jako przewodniczącego komisji, więc może minutka jakby tej informacji.
Czyli w imieniu komisji. Bardzo proszę.
Tak. Zastanawiam się, szanowni państwo, czy przewodniczący komisji jest w stanie wskazać, co wpłynęło na decyzję poszczególnych radnych. W trakcie dyskusji nad tym projektem uchwały było podniesionych wiele wątpliwości, natomiast ostatecznie jakby no nie ma formuły wskazania uzasadnienia negatywnego opiniowania. Mogę wskazać tylko na te wątpliwości, które się pojawiły tak na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, jak i na Komisji Finansów. Radni w trakcie dyskusji wskazywali po pierwsze na pewne wątpliwości, i to jest także moja opinia, na pewne wątpliwości co do celowości przekazywania infrastruktury torowo-sieciowej na rzecz ZTM-u i wyłączenia tej infrastruktury ze spółki miejskiej MPK. Dlaczego? Ja przypomnę, że tego typu dyskusja toczyła się już w 2008 roku, w 2009 my zmienialiśmy tą uchwałę o utworzeniu ZTM-u. Co się wtedy pojawiało? Jakie obawy? Otóż wtedy pojawiały się obawy, że wyłączenie infrastruktury torowo-sieciowej może spowodować, że w jakiejś perspektywie czasowej miasto będzie zobowiązane do ogłaszania przetargu na przykład na komunikację zbiorową na torach, że może to spowodować problemy miejskiego przewoźnika. I na tamtym etapie jakby takim rozwiązaniem kompromisowym były dwa rozwiązania. Po pierwsze długoletnia umowa, o ile dobrze pamiętam, na 15 lat na obsługę tej komunikacji przez MPK. I drugie postanowienie, że infrastruktura torowo-sieciowa ma w jakiejś perspektywie przejść do miasta czy do ZTM-u, ale bez zajezdni autobusowych i tramwajowych, co niewątpliwie będzie stanowiło o atrakcyjności czy zwiększeniu atrakcyjności oferty MPK, gdyby w przyszłości miało dojść do przetargu. Ale niezależnie jakby od tego kompromisu, który został wtedy wypracowany, No, pojawiły się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej takie wątpliwości, czy tego typu ruch na tym etapie jest zasadny. Gdyby nie było żadnych ryzyk finansowych, a więc ryzyk chociażby w zakresie konieczności odprowadzenia podatku PIT, a jak się dowiedzieliśmy, to ryzyko może sięgać w optymistycznym, jak pani dyrektor wskazała, w optymistycznej wersji około 4 milionów złotych. No i tu pojawiły się wątpliwości, czy w związku z tym jest sens realizować to przedsięwzięcie. Ja absolutnie rozumiem pana prezydenta, panią dyrektor, przedłożyliście państwo ten projekt uchwały, bo jesteście po prostu konsekwentni, bo to wynikało z pewnych uchwał, które w 2008 i 2009 roku przez Radę zostały podjęte. I to była pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość, która wypłynęła tak na posiedzeniu Komisji Gospodarki, ale bardziej nawet na posiedzeniu Komisji Finansów wczoraj, no to była właśnie ta wątpliwość dotycząca zatrudnienia. Żeby ominąć, jak rozumiem, ryzyka VAT-owskie, czyli żeby mieć pewność, że przenosimy zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ruchu, no pewno nie wystarczyło przenieść tylko i wyłącznie składników majątkowych, ale trzeba było także do tych składników majątkowych przypisać pewne funkcje i personel, który te funkcje wykonuje, i w związku z tym założono, że 3 pracowników przechodzi z MPK do ZTM-u, no ale w związku z tym pojawiły się pytania, kto rzeczywiście te funkcje będzie wykonywał. Wiemy, że na podstawie umowy dzierżawy czy innej umowy cywilnej będzie te funkcje wykonywało MPK. No i powstała zasadnicza wątpliwość. W związku z tym, po co w takim razie przerzucamy etaty do ZTM-u? Po co tam ma być tworzona nowa komórka, skoro i tak te funkcje będą wykonywane w MPK? Ile ta komórka będzie zatrudniała osób? Po prostu obawa, która się pojawiła, dotyczy kosztu funkcjonowania ZTM. W tej chwili pracuje tam już ponad 160 pracowników. Przy tworzeniu ZTM, gdybyśmy wiedzieli, ilu tych pracowników tam będzie, gdybyśmy porównali, ilu pracowników MPK te same funkcje wykonuje, czy prawie takie same, bo oczywiście ZTM ma także funkcję koordynacji transportu w obszarze aglomeracyjnym, pewno te wątpliwości wtedy mogłyby spowodować niepodjęcie tej uchwały. Dzisiaj z kolei próbujemy no, racjonalnie gospodarować środkami miejskimi i nie dublować tych samych funkcji w różnych jednostkach. Tak? Jeżeli te same funkcje mają być wykonywane w ZTM-ie, w MPK i być może jeszcze ktoś to będzie nadzorował w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, no to budzi to wątpliwości i w trakcie posiedzenia komisji te wątpliwości były zgłaszane. Te wątpliwości są także moim udziałem. Mając to na względzie, ja się wstrzymam od głosowania w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja rozumiem, że Poznań jest miastem, w którym jest stosunkowo niskie, czy nie najniższe bezrobocie i jest to metoda zwiększania administracji, biurokracji, bo w tym momencie ludzie dostają pracę i nie mamy tego bezrobocia, tylko ilu biurokratów jest w stanie wytrzymać budżet naszego miasta. W tej chwili podobno już nie 160, a ja słyszałem, że w ZTM-ie pracuje 185. Zresztą dzisiaj parę zapytań mam do pana prezydenta, na przykład jak to się stało, że najprawdopodobniej emeryt, były komendant policji w Śremie, został zatrudniony do Zarządu Transportu Miejskiego. Ilu pracowników dawnego TPSA czy Orange pracuje w ZTM-ie. I mało tego, i mam nadzieję, że to nie jest gołapa, więc dostanę odpowiedź. Chciałbym dostać nie listę pracowników, ale listę stanowisk, jakie są w ZTM-ie, z opisem zadań, które do tego stanowiska są przydzielone. Na przykład są ogłoszenia o zatrudnianiu pracownika, po czym na to stanowisko się zatrudnia 2 pracowników. Ja rozumiem, że komisja miała problemy z wybraniem, który jest lepszy i wobec tego zatrudniła 2, ale niestety rozrost administracji w Zarządzie Transportu Miejskiego jest gigantyczny. A powiedzmy sobie tak na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj zlikwidować Zarząd Transportu Miejskiego, czy komunikacja przestałaby w mieście funkcjonować? Czy tramwaje przestałyby jeździć i autobusy przestałyby jeździć? Nie. Podejrzewam, że jeździłyby dalej i dokładnie tak samo jak jeżdżą. 185 pracowników, w tym 30, z 40 zmniejszono do 30 kontrolerów, Czyli reszta to są etaty, o których ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, po co są. No chyba, że przeliczają straty, jakie wprowadzają uchwały radnych o promocjach czy obniżkach cen biletów, no ale to nie wiem, czy aż musi być do tego 155 pracowników. I teraz kolejna uchwała, która spowoduje, że nie o 3 etaty wzrosną. Podejrzewam, że 3 etaty przyjdą z MPK, a 25 byłych pracowników z TPSA czy Orange, znanych specjalistów od torowisk. W końcu, czy linia telefoniczna, czy torowisko, to jest proste i to jest proste, może się tym zająć. No, no szanowni państwo, no zacznijmy zastanawiać się nad budżetem naszego miasta i zacznijmy trochę dbać o ten budżet. A my w tej chwili robimy wszystko, żeby budżet, za przeproszeniem, rozpierniczyć do końca.
Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Krótkie pytanie, jeśli można, korzystając z obecności pana prezesa Tulibackiego, chciałbym zapytać, czy w związku z przeniesieniem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ruchu planuje obniżenie zatrudnienia w dziale odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej właśnie o te etaty, które zostaną przeniesione. Bo moja wątpliwość dotyczy tego, że za chwileczkę państwo będziecie tym zarządzali na podstawie zapewne umowy dzierżawy. I czy w związku z tym no, spowoduje to przeniesienie tego kosztu do ZTM-u, ale w związku z tym obniżenie kosztów MPK i być może konsekwentnie obniżenie wynagrodzenia MPK z tytułu wykonywanych usług na rzecz miasta reprezentowanego przez ZTM?
Dziękuję bardzo. Padło kilka pytań i wątpliwości. Ja dziękuję za tę informację panu przewodniczącemu, bo to myślę, że jest istotne właśnie w takim momencie, kiedy pojawia się negatywna opinia komisji, przy czym od razu wyjaśniając, bo tutaj ktoś pytał z boku, że nie sposób powiedzieć, dlaczego kto jak głosował, ale dla tych wszystkich, którzy nie są członkami komisji, kiedy pojawia się opinia negatywna, to czasami niekoniecznie jest dokładne uzasadnienie, tylko sama informacja o tym, o paru głosach w dyskusji, które pozwolą sobie to uzmysłowić, a myślę, że część przynajmniej z tych wątpliwości jest istotna i warto, żeby poprosić o odpowiedzi na sesji na ten temat. Może to się też wyjaśni. Czy można prosić? Pan prezes, bardzo proszę.
Zielony? Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Tak jak już była mowa na sali, zmniejszenie zatrudnienia z tytułu przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa to są 3 osoby, które są zatrudnione w dziale zajmującym się ewidencją tego majątku, jak i również dokumentacją techniczną dotyczącą infrastruktury tramwajowej. Dalsza redukcja ewentualna zatrudnienia uzależniona będzie od umowy dzierżawy, a między innymi zapisów dotyczących ewidencji stanu technicznego taboru, przepraszam, infrastruktury tramwajowej, jak i również relacji dotyczących zlecania remontów, modernizacji, jak i odbiorów torowisk po inwestycjach. Jeśli te zadania przejdą do zarządu transportu, to być może będziemy mogli o kilka etatów umniejszyć w MPK zatrudnienie. Natomiast jeśli te zadania zostaną w spółce, to nasze zatrudnienie będzie utrzymywane na tym samym poziomie, który jest dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby jeszcze coś do tego dodać? Bo ja myślę, że z tej dyskusji, która tu się pojawiła, wynika pytanie, które może jest bardzo proste. Gdzie jest korzyść z tej transakcji? Poza jedną rzeczą, która się wydaje naturalna, o której mówił pan radny Szynkowski, że jeśli kiedyś pojawiliby się inni operatorzy transportu publicznego, to ZTM udostępniałby im na równych zasadach, tak jak MPK. Natomiast poza tym prawdopodobnym, ale przyszłym zdarzeniem, Na dzisiaj wiadomo tyle, że bilans zatrudnienia zostanie taki sam, bo trzy osoby mają przejść z MPK do ZTM-u. Powstanie trochę zamieszania z zadaniem, które się nazywa wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli powstaną dodatkowe koszty i być może później w przyszłości będą jakieś przepływy inaczej wyglądały, bo rozumiem, że MPK będzie musiał płacić jakieś opłaty dla ZTM-u, ale z kolei jak słyszę, ZTM będzie zlecał MPK operowanie tym wszystkim, w związku z tym pewnie się to gdzieś tam zbilansuje, więc pytanie jest takie, gdzie się pojawia korzyść z całej tej operacji? Tak rozumiem te wątpliwości, które się powstały i jak też rozumiem, one nie są w większości przypadków wątpliwościami, które mówią, że pomysł jest zły i należy to odrzucić, tylko zbyt wiele niejasności jest na dzień dzisiejszy i stąd rozumiem, takie są opinie. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mamy stan faktyczny obecnie taki, że Zarząd Transportu Miejskiego odebrał aktualnie dwie trasy tramwajowe. Trzecia jest w trakcie, już po odbiorze, dopuszczeniu do użytkowania. Przypomnę, trasa na Franowo, przedłużenie PST, w tej chwili Grunwaldzka. Czyli mamy sytuację taką, że w Zarządzie Transportu Miejskiego będzie konieczność wytworzenia tej kompetencji w zakresie zarządzania tą infrastrukturą torowo-sieciową, której w tej chwili ten zarząd nie ma. W strukturze organizacyjnej w Zarządzie Transportu Miejskiego taka komórka jest z zatrudnieniem zero etatów. Jeśli utrzymamy ten podział w tej chwili dychotomiczny na miasto i MPK, to z całą pewnością będziemy powielali te funkcje w MPK w odniesieniu do starej infrastruktury i w Zarządzie Transportu Miejskiego w odniesieniu do nowej infrastruktury. Mamy naturalne styki, które rodzą od razu konflikty. Trasa tramwajowa PST do Roosevelta jest MPK, od Roosevelta przedłużenie jest Zarządu Transportu Miejskiego. Sytuacja, kiedy jest jeden właściciel, jeden podmiot, który kontroluje, nadzoruje i zarządza tym majątkiem, niezależnie od tego, że potem jest jeden korzystający, tak? Ale jest jeden właściciel i jeden dzierżawca, porządkuje sytuację w zakresie zarządzania tym majątkiem. I to jest podstawowa idea. A dodatkową rzeczą, która powoduje, że w tej chwili akurat prosimy o to, to jest sytuacja tej niepewności podatkowej, że od stycznia zgodnie ze stanem prac legislacyjnych grozi nam, że ta transakcja będzie podatkowa i w efekcie będziemy musieli podjąć decyzję o znalezieniu w 100% środków na podatek albo zdecydować się na to, że utrzymywać będziemy ten stan faktyczny tak długo, aż wskutek naturalnego zużycia torowisk w MPK i inwestycji prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego nie nastąpi wymiana starych torów na nowe, które finansuje bezpośrednio miasto. Bo też tak pomożemy sobie wyobrazić, tylko ten proces zajmie nam wiele lat i w obydwu organizacjach trzeba będzie utrzymywać osoby zajmujące się zarządzaniem tym majątkiem.
Rozumiem, że czyli druga korzyść, a może podstawowa jest taka, żeby zlikwidować sytuację, w której infrastrukturą torową zajmują się dwie jednostki równolegle i powoduje to kłopoty. A i tak trzeba to zrobić w ZTM-ie dla tych, tak, tak, ja to rozumiem, czyli to jest istotny element. Rozumiem, że poprzez wytworzenie zorganizowanego części przedsiębiorstwa unikniemy problemu zapłaty VAT-u za przeniesienie majątku ze spółki do ZTM-u, bo to jeszcze jest rzecz istotna. Pani dyrektor podkreśla ucieczkę z konieczności zapłacenia podatków w przyszłym roku ewentualnie, ale w obecnym stanie prawda przy przekazaniu majątku istnieje obowiązek VAT-owy. Rozumiem, że ten zabieg na tym polega, tak?
I jeszcze może się pojawić takie pytanie, dlaczego tego nie wkładamy do MPK-u? No to dlatego, że mamy środki unijne i mamy trwałość projektu i nie możemy tego po prostu zrobić, tak? Więc w tym sensie nie możemy przenosić majątku do innego podmiotu poza miasto Poznań. Niezależnie od tego, my jeszcze mamy oczywiście pewien fragment, który jest robiony, czy był kiedyś budowany przez ZTM, ale w sytuacji już jednego NIP-u będziemy mogli go przesunąć i uporządkować w ramach ZTM.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja myślę, że oszczędności to tutaj nie będzie żadnych, bo VAT zostanie zjedzony przez pracowników, którzy zostaną w ZTM-ie zatrudnieni do dbania o torowiska, a znając rozmach obecnego pana dyrektora w zatrudnianiu, to będzie spora grupa. I tu mnie oszczędności po prostu nie przekonują. Natomiast bardziej mnie przekonuje to, co wydarzyło się w Łodzi, a mianowicie, że mieszkaniec kupił sobie prywatny tramwaj i jeździ nimi po bułki. W związku z tym, jeżeli przeniesienie torowisk do ZTM-u ma na celu umożliwienie mieszkańcom kupowania sobie tramwajów i jeżdżenia po bułki, i wydzierżawiania torowisk na ten cel od ZTM-u, no to jest to dla mnie jedyna pozytywna rzecz, która będzie miała związek z przeniesieniem torowisk do ZTM-u. Natomiast myślę, że zapłacimy za to dużo, 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 dużo więcej niż płacimy obecnie i szkoda tych pieniędzy. Dlatego nie mogę poprzeć tego wniosku.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie można by w sytuacji, w której są jakieś niewielkie odcinki tras w tej chwili, którymi zarządza ZTM, powierzyć to zarządzanie tym osobom, które zajmują się tym MPK, no spisać odpowiednią umowę między Zarządem Transportu Miejskiego a MPK, że tymczasowo do czasu przekazania w przyszłości tej infrastruktury na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego osoby zarządzające, które mają w tym pewne doświadczenie w ramach spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, zajmują się tym również na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. Myślę, że taka konstrukcja byłaby dopuszczalna, natomiast bawi mnie ten argument, który trochę pokazuje, że tak powiem, jakby czemu ta operacja jest cała robiona. Zresztą wczoraj to też wzmiankowo padło, że w Zarządzie Transportu Miejskiego jest już utworzona komórka do spraw zarządzania infrastrukturą, tylko że w tej chwili liczy zero etatów. A więc to jest trochę w tą stronę, że ponieważ chcemy w Zarządzie Transportu Miejskiego zatrudnić osoby do zarządzania infrastrukturą, więc musimy z MPK do ZTM tą infrastrukturę przekazać. No, ta logika moim zdaniem to jest postawienie sprawy na głowie. No, znaczy to nie jest dla mnie uzasadnieniem dla przekazania infrastruktury to, że w Zarządzie Transportu Miejskiego trzeba zatrudnić osoby do zarządzania tą infrastrukturą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać o tą strukturę zatrudnienia w tej chwili w ZTM-ie, ponieważ tutaj padło kilka takich pytań, gdyby pan prezydent czy pan dyrektor był łaskaw kilka słów powiedzieć, ponieważ pamiętam, że jakiś czas temu też wyrażaliśmy taką zgodę, czy pan dyrektor też prosił o zatrudnienie też kilku osób, które miały być w tej chwili zatrudnione na czas wdrażania karty PK, po czym miały te osoby później zakończyć tą współpracę w ZTM-ie. I też bym prosił o wyjaśnienie tej informacji odnośnie kwestii tego zatrudnienia byłego policjanta w Zarządzie Transportu Miejskiego. Jeśli to jest prawda, to prosiłbym o informację, jakimi tutaj kwestiami się ta osoba z doświadczeniem policyjnym zajmuje w ZTM-ie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Ja chciałbym z kolei dopytać i chciałbym, żeby to na tej sali wyraźnie wybrzmiało, o to ryzyko CIT-owskie. Jeżeli w pozytywnym, jak pani dyrektor wczoraj na komisji powiedziała, scenariuszu, znaczy pozytywnym, jeżeli już organy skarbowe nie uznają naszych racji i zostanie wyczerpana ta ścieżka odwoławcza, to w pozytywnym scenariuszu, tak czarnego scenariuszu, byśmy musieli zapłacić około 4 milionów złotych. Jeżeli można byłoby dopytać, od jakich kwot, jak ta kwota 4 milionów jest liczona, to po pierwsze. I po drugie chciałem zapytać, bo rozumiem, że ten podatek potencjalnie obciąży spółkę MPK. Chciałbym zapytać pana prezesa, czy W budżecie MPK ta kwota została przewidziana, czy spółkę, krótko mówiąc, na to będzie stać? Ewentualnie jak to zostanie rozliczone? Czy to ryzyko bierze na siebie spółka, czy spółka w ten czy w inny sposób no, zechce skompensować ten koszt z miastem? Jeżeli tak, to w jakim trybie to rozliczenie będzie się odbywało? Bo ja rozumiem wszystkie pozytywy tego działania. Tak jak powiedziałem, absolutnie rozumiem pana prezydenta, że wyszedł z tą inicjatywą. Rozumiem, że wyszedł z tą inicjatywą teraz, bo jeżeli to robić, to robić to teraz, to nie ulega wątpliwości. Natomiast musimy na szali położyć z jednej strony koszt, potencjalny koszt, który musi się z tym wiązać, z drugiej strony te pozytywne aspekty związane z uporządkowaniem jakby zarządzania infrastrukturą.
Dziękuję bardzo. Czy można poprosić? Tak? Pan dyrektor Bajański.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, odpowiadając na pytania. Nieprawdą jest, że zatrudniony został jakiś komendant ze Śremu. To po prostu nieprawda. Wszystkie... Nie chciałbym tutaj na tym forum rozmawiać o sprawach indywidualnych pracowników, natomiast nic mi nie wiadomo, żeby był on komendantem w Śremie. Nie wiem.
Poczekaj.
Jeśli pan radny pozwoli mi dokończyć, to wyjaśnię. Wszystkie rekrutacje odbywają się w majestacie prawa, zgodnie z prawem. Są określane bardzo wysokie wymagania kompetencyjne i w ramach tego są zatrudniani również kontrolerzy i koordynatorzy i wśród nich znajdują się ze względu na swoje umiejętności również byli policjanci. Zatrudnienie w ZTM zgodnie z uchwałą Wysokiej Rady z lipca zostało określone na poziomie 175 etatów. Okresowo zostało podniesione 10 etatów ze 165 na okres półtora roku. Zapowiadałem i dotrzymam słowa, że po tym okresie dla tego wymiaru zadań zatrudnienie zostanie przywrócone. Na pewno nie będzie dublowania żadnych zadań. Profesjonalne zarządzanie, jak Państwo wiecie, polega na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu, kontrolowaniu, na ścisłym rozpisywaniu zadań między poszczególne jednostki. W ramach tego projektu nastąpi rozdział funkcji zarządzania infrastrukturą torowo-sieciową, która przejdzie do ZTM-u. Po stronie spółki pozostanie zarządzanie wykonawstwem i samowykonawstwo. I na tym to polega i trudno z tym dyskutować, bo tak po prostu jest, jeśli się przyjmie logikę wykonywania pewnych funkcji. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wyjaśnienia? Pani dyrektor, tak?
W temacie kwestii podatkowych, tak, jeśli Państwo pozwolicie. Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązek podatkowy w tym zakresie jest obecnie interpretowany przez Izbę Skarbową w ramach wiążącej interpretacji prawa podatkowego jako obowiązek potraktowania wydania majątku jako transakcji sprzedaży. Jako transakcji sprzedaży, czyli transakcji, która wywołuje przychód podlegający opodatkowaniu. Trochę jest skomplikowany sposób tego rozliczenia, więc proszę mi wybaczyć, że ja nie będę próbowała w tej chwili się silić, żeby Państwu nie mogąc skorzystać z jakiejś pomocy graficznej to wytłumaczyć. Jeśli Urząd Skarbowy zaakceptuje wariant, który przyjęliśmy, że podstawą do transakcji sprzedaży jest wartość księgowa netto, czyli na dzień rozliczenia, tak? I to jest prawidłowa wartość przychodów z tytułu sprzedaży, to ryzyko jest właśnie na tym poziomie kwoty 4 milionów z drobnym kawałkiem. To jest ryzyko podatkowe spółki, bo ona dokonuje sprzedaży tylko i wyłącznie. ta sprzedaż łączy się z pozostałymi przychodami. Czyli ile to faktycznie będzie, to będzie wynikało, jaki będzie wynik na pozostałej działalności. Czyli ja też nie mogę powiedzieć, że to na pewno będzie ta kwota do zapłaty. Bo jeśli na pozostałej działalności będzie na przykład strata albo jakikolwiek inny, to może się okazać, że podatek nie wystąpi. To jest trochę ryzyko zarządzalne w jakimś sensie. Ta wielkość może być wyższa, jeśli Urząd Skarbowy uzna, że przychód na potrzeby ustalenia wielkości sprzedaży został zaniżony. Tak? Czyli mówiąc dokładniej, to co być może Państwo w życiu też niektórzy przeszli, którzy sprzedawali samochód czy mieszkanie, że dostali wezwanie do Urzędu Skarbowego i urząd twierdził, że wartość sprzedawanego pojazdu albo domu rynkowo jest wyższa niż przeprowadzona transakcja i chciał dołożyć domiar podatkowy. I trzeba było wtedy udowadniać, że jednak mój samochód to jest inny niż ten przeciętny, bo był gorszy, a dom był w gorszym stanie technicznym niż nieruchomości, które Urząd Skarbowy porównuje. To jest prawo fiskusa. Mamy jedną trudność w tej sytuacji, że nie ma rynku infrastruktury torowo-sieciowej. Jak jest rynek samochodów,
Przepraszam pani dyrektor na chwileczkę. Czy można państwa radnych poprosić, bo miałem wrażenie, że jest szereg wątpliwości co do tego tematu, a pani dyrektor na te pytania odpowiada, więc jeśli można państwa radnych poprosić o umożliwienie pani dyrektor. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czyli tak jak mówię, jeśli jest rynek transakcji samochodowych, jest jakiś rynek samochodów, o którego się można odnosić, jest rynek nieruchomości, transakcji w nieruchomościach, to o tyle trudno jest znaleźć rynek transakcji porównywalnych w odniesieniu do infrastruktury torowo-sieciowej. I oczywiście będzie to problem fiskusa, ale będzie to też ewentualne ryzyko zarzutów ze strony kierowanych, ale wyłącznie do spółki. Tak? To jest ryzyko wyłącznie spółki i tak jak podkreślam, ono jest ryzykiem zarządzalnym, bo ten podatek dochodowy łączy się z innymi źródłami dochodu do opodatkowania i jest traktowany łącznie na wszystkich działalnościach.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Sprostowanie, oczywiście nie komendant ze Śremu, tylko komendant z Chodzieży. Natomiast, no, Chodzież, Śrem, dla mnie to wszystko jedno, natomiast okazuje się, że dla pana dyrektora nie. Natomiast oczywiście nie mam nic do tego, że się zatrudnia komendanta policji, natomiast mam do tego, jeżeli komendant jest na emeryturze i to dosyć wysokiej, to szkoda, że blokuje miejsca pracy młodym ludziom. I pytanie jest konkretne, czy był konkurs na to stanowisko, czy z racji tego, że pan był komendantem, pułkownikiem policji, to są to takie rekomendacje, że można zatrudniać bez konkursu, bo po prostu już lepszego fachowca na pewno nie ma. Pałka prosta, tak jak tory tramwajowe, więc myślę, że idealnie do tego pasuje.
Czy ja mógłbym poprosić, żeby to pytanie przenieść do punktu zapytania, bo jednak ono się nie wiąże z istotą uchwały, prawda? Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do rozstrzygania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały nr 979/13? Myślę, że wyjaśniło się kilka rzeczy. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 4 głosy przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za podjęcie obu uchwał.
Dziękuję. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały PU 957/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Poznaniu przy ulicy Mikołaja Reja 2. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.
Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad na poprzedniej sesji. Przypomnę tylko w skrócie jego tezy. Aktem notarialnym z lipca 2006 roku miasto Poznań sprzedało lokal numer 5 przy ulicy Mikołaja Reja 2 państwu Pałaszkiewicz z 90% bonifikatą. Następnie oni w lipcu 2008 roku sprzedali ten lokal za kwotę 590 tysięcy, jednocześnie kupując dla siebie lokal mieszkalny przy ulicy Wergiliusza 2B za kwotę 415 tysięcy plus koszty notarialne około 10,5 tysiąca, łącznie około 425,5 tysiąca. W związku z tym, że całość środków ze sprzedaży lokalu nabytego od miasta nie została przeznaczona na zakup kolejnego lokalu mieszkalnego, prezydent miasta wezwał ich do zwrotu części bonifikaty po jej waloryzacji w kwocie 57 958,68 zł. Państwo Pałaszkiewicz wystąpili z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, argumentując to tym, że pozostałą kwotę wykorzystali na remont nabytego mieszkania, na koszty biura nieruchomości, również tym, że lokal, w którym dotychczas mieszkali przy ulicy Mikołaja Reja, z uwagi na jego dużą powierzchnię, ponad 120 m2, był dla nich zbyt drogi do utrzymania. Biorąc pod uwagę powyższą prośbę państwa Pałaszkiewicz, prezydent wnosi do Rady Miasta Poznania o odstąpienie od zwrotu części bonifikaty w wysokości 57 958 zł. Proszę państwa radnych o zaopiniowanie pozytywne tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Przypominam państwu, że Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt negatywnie i podobnie gospodarki komunalnej, ale na ostatniej sesji, kiedy o tym projekcie uchwały rozmawialiśmy, w toku dyskusji na wniosek, jeśli dobrze pamiętam, przewodniczącego komisji, pana radnego Tomasza Lewandowskiego, Rada przegłosowała o tym, żeby ten projekt ponownie skierować do Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała na drugim swoim spotkaniu projekt pozytywnie. W głosowaniu było 7 za, 3 przeciw i 2 osoby wstrzymujące się od głosu. I oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej Tomaszowi Lewandowskiemu, żeby rzecz jeszcze dopowiedział. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, komisja miała niezwykle trudny orzech do zgryzienia. Mam wrażenie, że decyzja, która była podejmowana przez członków komisji, no nie była taką decyzją, w której byliśmy w 100% do tego przekonani. Mimo tego zagłosowaliśmy w większości komisji za. Już powiem dlaczego. Z jednej strony nasze wątpliwości budził fakt, że za tak wysoką kwotę można było kupić mieszkanie za ponad 400 tysięcy do totalnego remontu. Z drugiej strony mieliśmy wątpliwość, czy remonty w tym zakresie, jakie były zrobione, no, musiały pochłonąć takie kwoty. Z obiektywnego punktu widzenia no, te wątpliwości musiały się pojawić, ale z drugiej strony trudno rozpatrywać konkretny wniosek w oderwaniu od rozmowy, od analizy konkretnej sytuacji, od rozmowy z konkretnymi ludźmi. No i wszystko wskazuje na to, że wnioskodawcy, w tym zakresie małżeństwo, które jedno z pani jest na emeryturze, pan na rencie, no, no rzeczywiście tak niekorzystną dla siebie transakcję kupna czy sprzedaży tego lokalu zawarli. W dalszej kolejności mam wrażenie, że niezbyt rynkowe ceny płacono za remonty, za zakupy materiałów, ale płacono. Stąd komisja, jakby pochylając się nad tym przypadkiem, biorąc pod uwagę głównie ten aspekt ludzki i też no, bardzo pragmatyczny powód możliwości egzekucji zwrotu tej bonifikaty, która byłaby pewno mało prawdopodobna, komisja pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, jednocześnie skierowała prośbę do pana prezydenta, prośba ta była złożona na ręce pana dyrektora, żeby wszelkie wnioski o odstąpienie od wniosku zwrotu bonifikaty były kierowane do Rady, tak żebyśmy mieli przekonanie, że to nie uznanie urzędnicze decyduje o tym, komu decydujemy się no, odstąpić od zwrotu bonifikaty, a żeby te wszystkie sytuacje były rozpatrywane chociażby przez komisję właściwą i na posiedzeniu Rady. Konkludując, komisja przychyliła się do wniosku prezydenta i pozytywnie zaopiniowała odstąpienie od zwrotu bonifikaty.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów, w imieniu własnym? Pani radna Lidia Duziak w imieniu klubu, tak? Własnym. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, mieliśmy trudny orzech, ale później żeśmy jednak zdecydowali tak, jak komisja podjęła, czyli byliśmy za tym. Natomiast poprosiliśmy również pana dyrektora, żeby przy następnych sprzedażach mieszkań dołączyć taką informację do każdego, który kupuje, że jeżeli będzie chciał właśnie zrobić takie coś, co zrobili ci państwo, żeby wiedział, na co konkretnie może wydać pieniądze, na co nie może wydać pieniędzy. Bo myślę, że tutaj też była taka troszeczkę brak takiej informacji konkretnej i stąd to nieporozumienie. Także pan dyrektor powiedział, że takie coś będzie już teraz robione, także dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. W dyskusji przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 0 przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do punktu 8. Jest to projekt uchwały PU 972/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu przy ulicy Marii Konopnickiej 18. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Decyzją z 16 lipca 2013 roku Prezydent Miasta Poznania ustanowił na rzecz Zespołu Dziennych Domów Pomocy z siedzibą w Poznaniu trwały zarząd między innymi na nieruchomościach przy ulicy Marii Konopnickiej 18, ustanawiając z tego tytułu opłatę roczną w wysokości 9 172,97 zł. Zespół Dziennych Domów Pomocy 24 lipca tego roku wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, prosząc o udzielenie 99% bonifikaty. Zespół Dziennych Domów Pomocy jest prowadzony w formie gminnej jednostki budżetowej i gospodaruje tą nieruchomością poprzez przydzielone z budżetu miasta środki finansowe. Zgodnie z artykułem 84 ustęp 3 punkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, czyli prezydent, może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest oddana miejskim jednostkom organizacyjnym, które prowadzą między innymi działalność opiekuńczą, jeżeli ta nieruchomość jest wykorzystywana na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, oczywiście za zgodą Rady Miasta. Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ulicy Marii Konopnickiej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym głównie dla osób, które z powodu chorób, niepełnosprawności lub wieku wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Po zastosowaniu bonifikaty opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniesie 91,73 zł. W związku z powyższym proszę państwa radnych o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i jedna osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu. Komisja Budżetu 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących również wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby w imieniu własnym się wypowiedzieć o projekcie uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 972/13? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Punkt 9. Kolejny to projekt uchwały PU 980/13 w sprawie bonifikaty dla Politechniki Poznańskiej od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Jana Pawła II. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Nieruchomość położona w rejonie ulicy Jana Pawła II jest własnością miasta Poznania. Położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta. Zgodnie z tym planem jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową kampus. Przez kampus należy zgodnie z tym planem rozumieć zabudowę usługową, w szczególności budynki dydaktyczne i naukowe, konferencyjne, instytuty naukowo-badawczo-wdrożeniowe, inkubatory technologii, obiekty sportowo-rekreacyjne i budynki zamieszkania zbiorowego, takie jak hotele czy domy studenckie, związane z działalnością Politechniki Poznańskiej. 13 marca bieżącego roku rektor Politechniki Poznańskiej złożył wniosek o sprzedaż tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży tej nieruchomości, argumentując to między innymi tym, że teren, którego dotyczy wniosek, jest położony pomiędzy obecnie realizowaną przez Politechnikę Poznańską inwestycją pod nazwą Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej. W pobliżu również jest realizowana inwestycja Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego pod nazwą Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego. Natomiast na tym konkretnie terenie będą realizowane kolejne obiekty dydaktyczno-naukowe, w szczególności przeznaczone dla Wydziału Fizyki, Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Artykuł 68 ust. 1 punkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że prezydent miasta może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli ta nieruchomość jest sprzedawana między innymi osobom prawnym prowadzącym działalność naukową, badawczo-rozwojową, jeżeli ta nieruchomość będzie wykorzystywana na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Zgodnie z wnioskiem pana rektora, nieruchomość będzie służyła Politechnice Poznańskiej do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej oraz badawczo-rozwojowej, i to niezwiązanej z prowadzeniem działalności zarobkowej. W związku z powyższym wnosi się do Rady Miasta o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży tej nieruchomości, która wynosi 17 milionów złotych. Zatem po udzieleniu tej bonifikaty do zapłaty pozostanie kwota 170 tysięcy, w tym 23% podatku VAT. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej odstąpiła od opiniowania projektu uchwały ze względu na nieobecność na posiedzeniu komisji przedstawiciela wnioskodawcy i braku informacji o planach inwestycyjnych uczelni. I Komisja Budżetu z kolei wydała opinię pozytywną, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy w debacie indywidualnej to chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Oczywiście kwota, o której wiemy, jest dosyć szokująca, ale z drugiej strony pamiętajmy, że myśmy już wiele lat temu podjęli decyzję, że te tereny będziemy sukcesywnie oddawać Politechnice Poznańskiej. I pamiętajmy, że spoglądając na rozwój miast, no tam, gdzie kampusy uniwersyteckie są w miastach, to to miasto żyje. Natomiast tam, gdzie są poza miastem, miasto umiera. Także na przykład decyzja Uniwersytetu o wyniesieniu się na Morasko, no nie jest dla Poznania korzystna. Pamiętajmy, że studenci Politechniki mają blisko na Stary Rynek i zasilają wszystkie knajpki. Z drugiej strony, jestem absolwentem Politechniki, to wiem. Jak też, no pamiętajmy, że to jest zysk dla miasta przede wszystkim handlowy, przede wszystkim dla tych, którzy wynajmują studentom mieszkania. Oczywiście jeśli odprowadzają podatki, bo jeśli nie, to jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni. Także myślę, że to, by studenci byli w mieście, jest jak najbardziej interesem miasta i to powinniśmy wspierać i pamiętajmy, że Politechnika Poznańska jest jedną z trzech uczelni w Polsce najchętniej przez studentów wybieranych i jeżeli rzeczywiście pozwolimy na jej dalszy rozwój, myślę, że może być tylko lepiej, a nie gorzej, także ja oczywiście ten projekt uchwały poprę, choć oczywiście gdzieś tam z tyłu te 17 milionów siedzi i już sobie wyobrażam, co by można było w mieście za te pieniądze zrobić, ale myślę, że to prędzej czy później i tak się miastu zwróci. W związku z tym apeluję do Państwa o poparcie tego projektu uchwały.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Zdecydowanie tutaj przychylam się do słów mojego przedmówcy. Powiem więcej, te działania, które podejmuje Politechnika Poznańska, właśnie lokowania kampusu w Śródmieściu Poznania, podobnie też jak Uniwersytet Ekonomiczny, są na pewno przykładami wartymi wsparcia i to jest też, tak jak tutaj kolega zauważył, długofalowo interes miasta pod różnymi aspektami, także tutaj lokalnych przedsiębiorców, ludzi, którzy korzystają jakby na studentach. Natomiast przy tej okazji chciałbym też zasygnalizować, żeby też patrząc przyszłościowo władze miasta, tutaj komórki, które współpracują też z uczelniami, zwłaszcza zajmujące się funduszami europejskimi, na miarę możliwości mogły również podjąć dialog z Politechniką, czy też współpracę bardziej w ich staraniach, o których mówi uczelnia, odnośnie również przeniesienia Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej z Nieszawskiej też w kierunku, mówiło się również starej gazowni, która przecież nie tylko musi być centrum kulturalnym, ale również centrum edukacyjno-naukowym i być może, bo to są kwestie, które wymagają jeszcze dyskusji w kontekście nowej perspektywy unijnej i wszystkim starań samej Politechniki Poznańskiej, ale być może można byłoby również te działania, te zamiary może Politechniki Poznańskiej wesprzeć, bo byłaby to na pewno bardzo ciekawa, interesująca działalność, gdyby rzeczywiście i przedsięwzięcie, gdyby Politechnika Poznańska mogła również zagościć w murach w tej chwili no niezagospodarowanej jeszcze z różnych powodów starej gazowni. Tutaj ten kampus mógłby ze sobą współgrać, można by go połączyć również jakąś kładką nad Wartą. To się również pojawia w strategii Nasz Warty przyjętej w tym roku. Jest wiele różnych korzyści, które mogłyby tutaj być powiedzmy osiągnięte w tym działaniu patrząc długofalowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Politechnika Poznańska ma ostatnio ogromne potrzeby w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej z uwagi na ogromne zainteresowanie młodych ludzi rozpoczęciem studiów na Politechnice. Chciałbym przypomnieć, że w bieżącym roku w trakcie naboru zarejestrowano 2,5 kandydata na jedno miejsce. W związku z tym jest to kierunek najbardziej pożądany i my jako miasto powinniśmy robić wszystko, żeby te działania Politechniki wspierać. Tym bardziej, że akurat Politechnika Poznańska kieruje taką ofertę na rynek pracy, gdzie jest duża gwarancja znalezienia zatrudnienia. W ostatnich czasach doszło do sporego zachwiania pomiędzy ilością wypuszczanych, kolokwialnie mówiąc, absolwentów z kierunków humanistycznych kosztem właśnie absolwentów studiów technicznych bardzo na rynku pracy potrzebnych. W związku z tym sądzę, że nie powinniśmy mieć wątpliwości, aby tą inicjatywę poprzeć.
Dodam jeszcze, nim udzielę panu radnemu Lewandowskiemu głosu, że jeśli państwo mieliby jakieś pytania, to na sali jest obecny pan kanclerz Politechniki, więc to zawsze można zrobić, jeśli będzie taka potrzeba. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, Klub SLD oczywiście poprze ten projekt uchwały i jedną taką propozycję mam pod rozwagę, czy dajemy jedną propozycję pod rozwagę Panu Prezydentowi i władzom uczelni. No, Szanowni Państwo, to jakby na to nie patrzeć, w pewnym sensie stanowi, ta nasza decyzja będzie stanowiła przysporzenie dla uczelni. Warto byłoby się zastanowić, czy uczelnia nie mogłaby miastu pomóc na przykład przy realizacji akcji promocyjnych Płać podatki w Poznaniu, skierowanych chociażby do studentów, na pewno głównie zaocznych, tych, którzy pracują. Warto byłoby być może zwrócić uwagę także studentom studiującym na Politechnice, że to, że mogą studiować w nowych, pięknych obiektach jest oczywiście ogromną i w przeważającym zakresie zasługą władz uczelni, ale swój grosik do tego też dołożyło miasto, więc być może warto byłoby w tym zakresie, w tym mieście, który tworzy tą infrastrukturę, płacić podatki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest słuszna uwaga ze strony państwa, pana radnego, ale myślę, że i tak wiele rzeczy się dzieje we współpracy z uczelniami, często takich, które nie tylko z Politechniką, ale które nie opisuje się konkretnymi programami, ale w różnych działaniach na co dzień się zdarzają, ale myślę, że warto o tym mówić i przypominać, że to też jest korzyść dla miasta wtedy, taki rodzaj rewanżu. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 980? Proszę głosować za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Również proszę głosy oddawać. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zamykam punkt 9. Punkt 10 to projekt uchwały PU 983 łamane na 13 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ulicy Działeńskich 4/5. Nie ma osoby, która przedstawi projekt. To może skorzystamy w ten sposób, bo chciałem po tym projekcie przedstawić, zaproponować przerwę. W związku z tym może w tej chwili ogłoszę tą przerwę 20-minutową i po przerwie się spotkamy. Czyli przerwa do godziny 11:50.